Dziękuję, Tomku. W dzieciństwie schodziłem do pracowni mojego taty, by popatrzeć, nad czym pracuje. Mieliśmy z bratem generalnie zakaz przeszkadzania tacie w pracy, więc czekałem na tą chwilę, kiedy tata wyjdzie z domu coś załatwić albo coś posprzątać na ogrodzie. No i wtedy zakradałem się do małego pomieszczenia na parterze domu, w którym mieszkaliśmy. No, muszę powiedzieć, że niewiele z tego rozumiałem. Niewiele z tego rozumiałem. Na biurku leżała Biblia, leżało kilka książek, zazwyczaj w języku angielskim. Było na biurku wiele, czy mnóstwo ręcznie zrobionych notatek. Nie potrafiłem odczytać znaczenia tych słów, tych odkryć, ale wyrosłem w przekonaniu, że Boże Słowo jest czymś, z czego można czerpać całe życie. Wiedziałem, że jest tak ważne, że można całe swoje życie poświęcić, by je poznawać, czy później przekazywać te prawdy innym ludziom. Jednak jako młody chłopak, to była jeszcze wtedy szkoła podstawowa, nie potrafiłem powiązać słowa z Biblii z moim życiem. Znałem wiele historii, znałem historię też ze Starego Testamentu, z Ewangelii, ale trudno mi było odnieść to do mojej codzienności. Więc z czasem te wiadomości stały się takim zbiorem wyuczonych regułek. Wiedziałem, jak powinienem myśleć, ale nie za bardzo potrafiłem to połączyć z moją codziennością. Ale z czasem, kiedy zaczynałem dorosłe życie, to w Piśmie Świętym odkrywałem kolejne analogie do rzeczywistości. I tak z biegiem lat to powiązanie widziałem coraz wyraźniej. Kilka dni temu słuchałem w radiu audycji zatytułowanej Wehikuł Czasu, w której Julio Cortázar mówił o tym, że to czas weryfikuje prawdziwą wartość literatury. Czyli czas według niego weryfikuje to, na ile słowo pisane, ile jest dzisiaj rzeczywiście warte. I w moim przypadku tak było, że z biegiem lat, jak poznawałem Boże Słowo, widziałem jego coraz większe bogactwo, coraz mocniejszą analogię między tym, co tam jest zapisane, a tym, co dzieje się z moim życiem. Pamiętam taką sytuację, miałem wtedy 14 lat, wszedłem do pracowni mojego dziadka Krzysztofa w jego mieszkaniu w Krakowie. Było to kilka tygodni po jego śmierci. Jego pracownia była pusta, to znaczy były już uprzątnięte wszystkie osobiste rzeczy i na biurku została tylko elektroniczna biała maszyna do pisania. Podszedłem bliżej i zdziwiłem się, kiedy zobaczyłem, że większość klawiszy w tej maszynie nie ma żadnych liter. Są po prostu białe. Była tak używana, że z czasem te litery na tych klawiszach zostały zupełnie wytarte. Dziadek Krzysztof też żył w takim zachwycie nad Bożym Słowem, ale no nie tylko żył w zachwycie, robił coś więcej, mianowicie budował mosty między tym, co tam jest zapisane, a życiem współczesnego człowieka. I do tego służyła mu ta maszyna, żeby te mosty stworzyć. Kilka lat temu przypadkiem trafiłem na słowa, które wstukał w maszynę do pisania. Wychodziłem ze spotkania w zakładzie karnym w Cieszynie i jeden z uczestników, który też pracował wśród więźniów, powiedział: formuła mocy twojego dziadka to jest niesamowita rzecz. Przytaknąłem wtedy z grzeczności, ale nie miałem pojęcia, o czym mówił ten człowiek. Więc zaraz włączyłem telefon, zadzwoniłem do taty, zapytałem, co to jest ta formuła mocy. No, tata powiedział, to jest książka, którą kiedyś napisał dziadek. Odnaleźliśmy jedną sztukę w rodzinnej biblioteczce, no i zacząłem czytać. I ze strony na stronę coraz bardziej widziałem, że dziadek budował mosty między tym, co jest zapisane w Bożym Słowie, a życiem współczesnego człowieka. Tym się trudził, temu się poświęcił i mu się to udało. Wykazał oczywistą zależność między nauką zawartą w Bożym Słowie, a życiem ludzi żyjących w jego czasach. Wykazał, jak nauka Jezusa zmieniała życie ludzi w Cesarstwie Rzymskim, jak bardzo była wtedy potrzebna. My dzisiaj tych faktów nie znamy, bo nas to może mało interesuje, ale nauka Jezusa i to, co się tam wydarzyło, miało ogromny wpływ na to, co działo się w tym cywilizowanym świecie. Więc analogia istniała 2000 lat temu, kiedy Jezus chodził po ziemi. Wszystko, co mówił, co życiem pokazywał, czego nauczał, miało związek z tym, co później się działo, co ratowało ludzkie życie. Ale ta sama analogia między słowem a życiem istnieje dzisiaj w naszym świecie. Możemy to podziwiać, kiedy za każdym razem, kiedy czytamy Ewangelię i jesteśmy zdumieni, jak bardzo aktualne są te tematy, o których ona mówi. 2 lata temu obserwowaliśmy taką scenę, która jest ściśle związana z tym tematem. Był to chyba wrzesień 2012 roku. Był to początek Ewangelii Marka. Popatrzmy na ten werset. Zaraz w szabat Jezus wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się jego nauką, uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w piśmie. Był taki moment, kiedy Jezus po raz pierwszy przemówił do tłumów. I kiedy tylko to uczynił, to jest ta sytuacja opisana tutaj w tym fragmencie, wszyscy słuchacze byli zaskoczeni, byli zdumieni. Dlaczego? Dlatego, że Jezus uczył inaczej niż uczeni w piśmie. Jezus uczył inaczej niż nauczyciele tych ludzi uczyli ich do tej pory. Cała tamta kultura była bardzo religijna, bardziej niż nasza. Więc słuchanie prawd o Bogu było dla tych ludzi codziennością. Uczyli się czytać z Tory, czyli z pierwszych 5 księg Pisma Świętego. Więc ich wiedza na te tematy była ogromna. Fundamentem ich kultury były prawdy o Bogu, Jego przykazania. Jednak kiedy tych prawd nauczano, nikt nie budował mostów pomiędzy słowem, pomiędzy teorią, a życiem człowieka. I tak z czasem ważne prawdy o Bogu zmieniły się w hasła, później zmieniły się w slogany, które ludzie bez końca powtarzali, nie do końca nawet rozumiejąc ich istotę. Każdy znał to wszystko na pamięć, ale nie dotykało to w żaden sposób niestety życia. I tak jest w religijnych kulturach, tak? Obywamy się z pewnymi hasłami, z pewnymi stwierdzeniami i z czasem nie wiemy, co one oznaczają, nie wiemy, dlaczego coś robimy. I prawdy o Bogu, chociaż są wielkie i godne tego, żeby je ciągle powtarzać, niewiele znaczą dla współczesnego człowieka, chociaż żyjemy w religijnym kraju. Więc to jest problem, kiedy wiedza o Bogu nie dotyka naszych problemów. I to nie jest prawdą, że ona nie mówi o naszych problemach. Po prostu nie widzimy między tym a tym związku, tak jak ja nie widziałem tego związku w dzieciństwie. Wiedza nie inspirowała ludzi do jakichkolwiek zmian. Była wiedzą bez mocy przemiany życia człowieka. No i kiedy Jezus przemówił po raz pierwszy, było to w synagodze, w szabat, ludzie byli zadziwieni. Nagle nauka o Bogu, pewne stwierdzenia o Nim znowu są ciekawe, znowu poruszają serce człowieka, znowu go do czegoś inspirują, przynaglają. Kiedy słuchali Jezusa, wiedzieli, że nie mówi sloganami. To, co się stało chwilę później w tej scenie w Ewangelii Marka, pokazało, dlaczego Jezus mówił, jaką miał motywację, kiedy stanął przed tłumem i zaczął przemawiać. Popatrzmy na wersety od 23. Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać, czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić? Wiem, kto jesteś, święty Boży. Lecz Jezus rozkazał mu surowo, milcz i wyjdź z niego. Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli, także jeden drugiego pytał, co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne. I wnet rozeszła się wieść o nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej. Po co Jezus przemawiał? Dlaczego stanął przed tłumem i do niego mówił? Robił to po to, żeby pomóc człowiekowi, aby rozwiązać jego najgłębsze problemy. Czyli kiedy mówił do ludzi, nie chodziło o to, co on strasznie chce powiedzieć, tylko chodziło o to, co dzieje się w umysłach i w sercach jego słuchaczy. I ludzie nazwali to nauką z mocą, bo wreszcie dzieje się to, co powinno się dziać, nauka dotyka naszego życia. Jezus pokazał tego dnia w synagodze, że jego nauka ma moc przemiany życia człowieka w jego najgłębszych zakamarkach, tam, gdzie człowiek nie ma dostępu. Więc nauka dzisiaj Jezusa, tak jak wtedy, jest ściśle związana z naszym życiem. Nie jest teorią oderwaną od rzeczywistości, tak jak może wielu dzisiaj naszych rodaków myśli. Biblia mówi o jakichś innych problemach. Nie, ona mówi dokładnie o nas. Nauka Jezusa może wywołać zmiany tu i teraz, tak jak w przypadku tego człowieka, ale wywołuje też zmiany, które sięgają aż wieczności. Uczeni w piśmie nie doceniali tego. Mówili z innego powodu. Mówili to, co chcieli powiedzieć. Mówili to, czym mogli zabłysnąć. Wiemy, że jak Ewangelia ich opisuje, tak? Że oni lubili zaszczyty, lubili pierwsze miejsca w rzędach, pierwszeństwo na ucztach przy stole. Oni nie szukali dobra człowieka, nie mówili z miłości do niego, mówili tylko z miłości do siebie. Ich wielkie ego kazało im wykładać naukę. I w ten sposób utrwalali w głowach słuchaczy pewne szkodliwe stereotypy na temat Boga, na temat życia, na temat tego, co to znaczy żyć, podobając się Mu. I kiedy Jezus przyszedł na ziemię i zaczął nauczać, to te stereotypy burzył. Pokazywał, że prawda jest gdzieś zupełnie indziej. Wiemy o tym, że Jezus przyszedł po to, żeby pokazać nam prawdziwy obraz Boga. Ci ludzie mieli ten obraz zniekształcony przez swoich nauczycieli. Weźmy na przykład scenę z Ewangelii Łukasza, 7 rozdział. Jeden z faryzeuszów zaprosił Jezusa do siebie na posiłek. Wszedł więc do domu faryzeusza i zajął miejsce za stołem. A oto kobieta, która prowadziła w mieście życie grzeszne, dowiedziawszy się, że jest gościem w domu faryzeusza, przyniosła flakonik alabastrowy olejku i stanąwszy z tyłu u nóg jego, płacząc, zaczęła łzami oblewać jego nogi i włosami swej głowy je wycierać. Potem całowała jego stopy i namaszczała je olejkiem. Widząc to faryzeusz, który go zaprosił, mówił sam do siebie, gdyby on był prorokiem, wiedziałby, co to za jedna, jaka jest ta kobieta, która się go dotyka, że jest grzesznicą. Na to Jezus rzekł do niego, Szymonie, mam ci coś powiedzieć. On rzekł, powiedz, nauczycielu. Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden winien mu był 500 denarów, a drugi 50. Gdy nie mieli z czego oddać, darował obydwom. Który więc z nich będzie go bardziej miłował? Szymon odpowiedział, sądzę, że ten, któremu więcej darował. On mu rzekł, słusznie osądziłeś. Potem zwrócił się do kobiety i rzekł Szymonowi, widzisz tę kobietę? Wszedłem do twego domu, a nie podałeś mi wody do nóg, ona zaś łzami oblała mi stopy i swymi włosami je otarła. Nie dałeś mi pocałunku, a ona odkąd wszedłem, nie przestaje całować nóg moich. głowy, nie namaściłeś mi oliwą, ona zaś olejkiem namaściła moje nogi. Dlatego powiadam ci, odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. A ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje. Do niej zaś rzekł, twoje grzechy są odpuszczone. Na to współbiesiadnicy zaczęli mówić sami do siebie. Któż on jest, że nawet grzechy odpuszcza? On zaś rzekł do kobiety, twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju. Jakie założenie odnośnie Boga miał faryzeusz Szymon? Co zakładał? Uważał, że to, czego Bóg chce od człowieka, to przede wszystkim poprawne życie. Szymon uważał się za kogoś takiego, tak? Który przestrzega przykazań, więc podoba się Bogu. Jego życie jest poprawne, w związku z tym między nim a Bogiem wszystko jest załatwione. Czy taki sposób myślenia funkcjonuje dzisiaj w głowach Polaków? Myślę, że jak najbardziej. Może też w głowach niektórych z nas. Jeżeli staram się żyć poprawnie, nie robię generalnie nic złego, to podobam się Bogu. To, czego Bóg ode mnie oczekuje, to właśnie takie życie. Tak? Nikomu nie robić krzywdy, robić wszystko jak najlepiej i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli tak żyję, to między nami, między mną a Bogiem sprawy są ułożone. Tak myślał Szymon, tak myślało wielu ludzi wtedy, tak myśli też wiele ludzi dzisiaj, a to jest nieprawda. Faryzeusz Szymon myślał, że gdyby Jezus wiedział, kim jest ta kobieta, co się go dotyka, pewnie by ją z tego domu, tą grzesznicę, wygonił, tak? Jezus bierze ten stereotyp, który był w głowach wielu ludzi, słuchaczy też wtedy, który jest w naszych może głowach, i go zburzył. I zaczyna robić Szymonowi pewną wyliczankę. Mówi, wszedłem do twojego domu, nie podałeś mi wody do nóg. Czy uważasz, że jesteś w porządku? A ona łzami oblała mi stopy. Kiedy wszedłem, nie dałeś mi pocałunku, a ona, odkąd wszedłem, nie przestaje całować moich nóg. Nie namaściłeś mi głowy oliwą, ona zaś olejkiem namaściła moje nogi. Czy ty jesteś w porządku? Nie jesteś, bo nie miłujesz. Jezus wziął stereotyp myślenia tamtego człowieka i wielu ludzi ówczesnych mu i go zburzył. Pokazał, że Bóg nie oczekuje od nas poprawności, tylko oczekuje miłości. Skoro Jezus przyszedł po to, żeby nam pomóc zrozumieć, jaki jest Bóg, tak? Bo poznać Boga to nie jest prosta rzecz, że Go widzisz. I więc Jezus pokazał całym swoim życiem tym, co mówił, tym, czego dokonał, jaki jest Bóg. Ale żeby tą prawdę narysować, trzeba zburzyć pierw to, co tą prawdą nie jest. I ta scena jest bardzo wymowna. Jest w niej coś, czego na ludzki sposób nie można pojąć. Mianowicie, dlaczego ta kobieta nie bała się podejść do Jezusa? Ona się bała wejść do domu faryzeusza, bo wiedziała, że on ją osądza, że on ją ma za największego śmiecia w mieście. Wiedziała, że faryzeusz od razu pokaże ją palcem jako przykład najgorszego życia, a mimo to nie bała się wejść do tego domu i zbliżyć się do Jezusa. Faryzeusz Szymon uważał się za świętego. Jezus był prawdziwie święty i ona nie boi się do niego podejść. Jak to jest możliwe? I to jest niezwykłe w Jezusie, że jego świętość przyciągała ludzi grzesznych. Nie odstraszała, żyję w grzechu, to nie zbliżę się do Jezusa, wręcz przeciwnie, przyciągała bardzo mocno, skoro kobieta nie boi się wejść do tego domu. tej kobiecie nie ma obawy, że zostanie przez Jezusa osądzona. Jest w niej za to nadzieja, że Jezus coś zrobi. Ona nigdy wcześniej z Jezusem nie rozmawiała. Tylko na podstawie tego, co o nim słyszała, może widziała, jak gdzieś przemawiał, zrozumiała, kim on jest, że jest Mesjaszem, który przyszedł zbawić ludzi, lekarzem, który przyszedł uleczyć. I to jest niezwykłe i tworzy nowy obraz Boga. Niszczy stereotypy, które były w głowach ówczesnych ludzi, są też dzisiaj w głowach Polaków. Bo widzimy tu nagle Boga, który czeka na grzesznika, aż on przyjdzie. Do tej pory ludzie myśleli, że Bóg czeka, żeby człowieka ukarać, tak? Czeka na jego potknięcie, żeby mu je udowodnić, osądzić, zgładzić. A Bóg czeka na grzesznika, aż ten przyjdzie do Jezusa po to, co ta kobieta tego dnia otrzymała. Po odpuszczenie grzechów. Jezus jej powiedział, idź w pokoju, twoje sprawy między tobą a Bogiem są uregulowane. Kobieta dostała szansę, by wyczyścić swoje życie ze wszystkich brudów, z całego poczucia winy, z wszystkiego, co przez te lata życia w grzechu narosło. I ciekawe, że zrozumiała, kim jest Jezus i co oferuje, chociaż nigdy z nim nie rozmawiała, chociaż on jej tego nigdy wprost nie powiedział. Zrozumiała to i dlatego z taką ufnością podchodzi do Niego, tak? Wierząc, że nie zostanie potępiona, ale zbawiona. Więc Jezus pokazał, że nasza poprawność nigdy nie zastąpi naszej miłości do Boga. A zresztą prawdziwa miłość według Jezusa, on to w innym miejscu naucza, zawsze wyrazi się w posłuszeństwie, tak? Czyli poprawność nie jest sposobem na relację z Bogiem, ale jest efektem miłości do Niego. Kiedy dzielimy się z kimś Ewangelią, czyli dobrą wiadomością o Jezusie Chrystusie, to mówimy, że pierwsza prawda Ewangelii brzmi: Bóg ciebie kocha i ma dla twojego życia wspaniały plan. I zaraz po niej jest druga prawda, że człowiek jest grzeszny i przez to tej miłości nie może doświadczyć. I zauważmy, że w tej historii kobieta rozumie obie te prawdy. Po pierwsze, rozumie, że Bóg ją kocha. Gdzie to widzimy? W momencie, kiedy ona podchodzi do Niego. Nie boi się sądu, wie, że ją kocha. Podchodzi bez obaw. Ale widzimy też, że rozumie, kim jest. Rozumie, co zrobiła. Rozumie, że jest grzesznicą, dlatego nie patrzy na Jezusa. Kiedy wyobrażamy sobie tą scenę, widzimy, że ona się wstydzi tego, jak żyła do tej pory, tak? Jest przy stopach Jezusa, nie patrzy mu prosto w oczy. Więc rozumie też drugą prawdę Ewangelii, że człowiek jest grzeszny i dlatego tej miłości nie może doświadczać ani planu Boga dla swojego życia. Ciekawe jest też to, że zrozumiała trzecią prawdę Ewangelii, że Chrystus jest jedynym rozwiązaniem problemu grzechu w życiu człowieka. Gdzie przyszła rozwiązać swój problem? Przyszła prosto przed Jezusa. Wiedziała, że Chrystus ma moc odpuścić jej grzechy, które popełniła. Że On jest drogą, by mogła pojednać się z Bogiem. Stereotypy sprawiały to, że wszyscy myśleli, że tej kobiety Bóg nie kocha. Że Jezus ją wyrzuci z domu faryzeusza. Ale ci ludzie się mylili. Jezus przyszedł pokazać nowy obraz Boga. Ten obraz, który też jest potrzebny dzisiaj. Za to wracając do Szymona, widzimy, że on żadnej z tych prawd nie pojmuje. Nie szuka miłości. Jezus mu mówi: wszedłem, nie dałeś mi wody, żebym obmył stopy. To była zniewaga. Faryzeusz Szymon znieważa Jezusa przez to, czego nie robi. To było normalne, że jeżeli kogoś szanowałeś, podawałeś mu wodę, żeby obmył stopy. Szymon tego nie zrobił. To było normalne, że się całowało kogoś na przywitanie. Szymon tego nie zrobił. On nie szuka miłości, bo on jest poprawny i to wystarczy. Po drugie, nazywa kobietę, wiedziałby, co to za grzesznica, tak? Skoro nazywa kobietę grzesznicą, sam uważa się za dobrego człowieka. Nie rozumie drugiej prawdy Ewangelii, tak? Nie rozumie, że jest grzesznikiem, który potrzebuje przebaczenia grzechów tak samo, jak ta kobieta. On jest grzesznikiem, on przecież przestrzega wszystkich przykazań, on jest nauczycielem tych przykazań. Więc Szymon nie szuka drogi do Boga przez Jezusa, wręcz przeciwnie, okazuje mu zniewagę. Więc Jezus rozbija tutaj stereotyp pewien, tak? Jaki jest Bóg, w jaki sposób traktuje człowieka. Zobaczmy na jeszcze jeden przykład, Ewangelia Łukasza, 11 rozdział i od razu też drugi fragment, jakbyśmy mogli wyświetlić. Z Ewangelia Mateusza 11, 28-30. On odparł, i wam uczonym w prawie biada, bo wkładacie na ludzi ciężary nie do uniesienia, a sami jednym palcem ciężarów tych nie dotykacie. I drugi fragment. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie. W tamtych czasach ludzie mieli pewne założenie odnośnie życia z Bogiem. To założenie dobrze widać w tym, co robili uczeni w prawie, czy faryzeusze. Uważali, że życie dla Boga to jest pewien ciężar, tak? Czyli im większy odczuwasz ciężar, tym jesteś bliżej Boga. Im bardziej się czegoś wyrzekniesz, tym Bóg lepiej na ciebie patrzy. Im więcej nakazów i zakazów przestrzegasz, wypełniasz, tym jesteś bliżej Boga. Myślę, że w naszym kraju dzisiaj funkcjonuje podobny stereotyp myślenia. Życie chrześcijańskie sporo kosztuje, prawda? Wiele trzeba poświęcić, żeby stać się uczniem Chrystusa. Z ilu rzeczy trzeba dzisiaj zrezygnować, żeby móc Go naśladować? Ilu rzeczy muszę się wyrzec? Z ilu przyjemności zrezygnować, żeby móc być Jego uczniem? I za takim myśleniem idzie dosyć dziwne zastosowanie, mianowicie przekonanie, że tylko niektórzy nadają się na uczniów Chrystusa. No widocznie ja się nie nadaję, tak? Skoro dla mnie to takie wyrzekanie się wszystkiego nie jest naturalne, no to nie nadaje się na naśladowcę Chrystusa. Niech to robią ci, którzy całym swoim życiem chcą tak postępować. Oni sprostają rygorystycznym przepisom. Okej, ja się do tego nie nadaję. I kiedy Jezus przyszedł na ziemię i zobaczył, jak to wygląda, powiedział te słowa. Zburzył ten stereotyp, mówiąc, chodźcie do mnie wszyscy. Tak? Nie ma, Jezus nie miał zamiaru wkładać ciężaru na barki człowieka. Nie po to przyszedł, żeby go obciążyć. To był dla niego nonsens, tak? Że im bardziej jest ci ciężko, tym jesteś bliżej Boga. To nie jest Boży sposób myślenia. Wręcz przeciwnie, Jezus mówi, ja was pokrzepię, tak? Ja was pokrzepię, to ja wam dodam sił, dodam wam życiowej energii, a nie założę na was ciężar, który was zdusi, przyciśnie do ziemi. Bycie, Jezus mówi, bycie moim uczniem jest lekkie i słodkie. Oczywiście łatwo te słowa źle zrozumieć, tak? Łatwo wierzyć tutaj w teologię sukcesu, że jak się nawrócisz, to masz z górki, to wszystko, będziesz miał pieniądze, żona, wszystko ci się uda aż do końca życia. Tak się może naucza w niektórych kościołach, ale te prawdy nie są zapisane w Biblii. Bo Jezus mówi, moje brzemię i moje jarzmo jest słodkie i lekkie, tak? Nie wiem, czy wszyscy wiecie, że ten budynek, w którym siedzimy, służył kiedyś za zaplecze dla domu dziecka, który znajdował się tutaj przy końcu tej gruntowej drogi po prawej stronie. Teraz tam się znajduje młodzieżowy ośrodek socjoterapii. Wychowankami tamtego domu byli głównie młodzi ludzie, niekoniecznie dzieci, też nastolatkowie, osieroceni w wyniku wojny, pochodzący z Warszawy. Część z nich brała udział w Powstaniu Warszawskim. I w latach 50. i 60. dom dziecka prowadził ogrodnictwo szklarniowe i gruntowe, a także hodowlę świń i owiec. To wszystko odbywało się tutaj, tak? Na tym terenie, który dostaliśmy od miasta. Mamy takie zdjęcie z tamtych czasów. To działo się tutaj, tak? To było pierwsze zdjęcie, które zobaczyłem w albumie, który ktoś z nas zebrał te wszystkie zdjęcia, żeby jakoś udokumentować historię tego miejsca. Więc tutaj, gdzie dzisiaj siedzimy, był złom. To wiemy, bo tam widać na tych zdjęciach z tyłu. Ale wcześniej była tutaj świniarnia. To miejsce miało służebną funkcję względem, czy wobec domu dziecka, tak? Owoce tutaj uprawy i hodowli trafiały na stoły, przy których tam osierocone dzieci jadły. I jesteśmy w pewien sposób z tej historii dumni, tak? Że miejsce, jakim jest Kościół, ma rolę służebną, ma taką historię. Bo według tego, co nas nauczył Jezus, Kościół nie ma zabierać od ludzi chwały, tylko ma im służyć. Jezus to pokazał całym swoim życiem. Miejsce, w którym się narodził, w sposób, w jaki przyszedł na świat, pokazuje, że On, będąc królem, rodzi się w takim miejscu, tak? On nie przyszedł zebrać zaszczytów władcy świata. On przyszedł pokornie służyć drugiemu człowiekowi. W Ewangelii Marka, 10 rozdział, czytamy, że Syn Człowieczy nie przyszedł, żeby Mu służono, tylko żeby służyć. Więc idąc śladem Jezusa i całej Jego nauki, postrzegamy swoją rolę jako Kościoła w tym mieście dokładnie w ten sposób. Chcemy służyć innym ludziom. Nie istniejemy dla samych siebie, żeby nam było wygodnie. Istniejemy dla ludzi, którzy mają pewne potrzeby. I tak jak kiedyś coś z tego miejsca wędrowało na stoły w domu dziecka, tak dzisiaj mamy nadzieję, że to, co tutaj się dzieje, będzie czymś dobrym dla mieszkańców naszego miasta. To miejsce ma służyć ludziom, zaspokajając wewnętrzne potrzeby. Chcemy zrobić to, co robił Jezus. Jezus powiedział: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście obciążeni. Moje jarzmo nie jest ciężkie. Może Polak dzisiaj nie zdaje sobie sprawy, że to zaproszenie Jezusa, aby być Jego uczniem, jest dalej aktualne. Może Polak nie wie dzisiaj, czy mieszkaniec naszego miasta, że bycie uczniem Chrystusa to jest niezwykła przygoda. To nie jest obciążenie, które cię dobija do ziemi, tylko to jest coś wspaniałego. A jednocześnie bycie uczniem Chrystusa może jest jedyną szansą, żeby w życiu zawrócić ze złej drogi. Tak jak pójście przed Jezusa tej kobiety było jedyną szansą, żeby wyczyścić swoje konto, żeby zacząć życie od nowa. Więc to miejsce, które tutaj tworzymy, ma pomóc człowiekowi wejść na drogę ucznia Chrystusa. I dlatego się tym zajmujemy, budujemy most pomiędzy tym, co jest zapisane w Słowie, czego przeciętny Polak się boi, może nie rozumie. Ma Biblię gdzieś na półce, ale trochę strach ją czytać. Dlatego budujemy most, pokazując, że to, co jest zapisane w Słowie, dotyka dzisiaj najgłębszych spraw w naszym życiu. Robimy to w nadziei, że człowiek zrozumie, o co w tym chodzi, tak? Że załapie, że zachwyci się tym, kim był Jezus, zachwyci się tym, po co On mówił, bo On nie mówił, żeby nas czegoś nauczyć, żeby nas później przepytać, tylko mówił, żeby nam pomóc. Żyjemy w takiej kulturze, gdzie nie mówi się o głębokich problemach, tak? Łatwiej jest udawać, że w miarę wszystko ogarniamy, jest wszystko w porządku. Ale przyglądając się bliżej czyjemuś życiu, zaczynamy rozumieć jak ono jest bardzo skomplikowane. I po to w Ewangelii są przykłady ludzi, których życie zostało zupełnie skomplikowane, żebyśmy wiedzieli, jaką moc ma Jezus i czego chce dzisiaj dokonywać w naszych pokoleniach. Więc robimy to tutaj, nasz ośrodek po to funkcjonuje, żeby człowiek mógł znaleźć powiązanie między Bogiem a swoim życiem, między Jego Słowem a swoim życiem. Robimy to nie tylko w niedzielę, bo mamy też spotkania w tygodniu, a od jakiegoś czasu robimy to od wtorku do piątku także w naszej kawiarence twórców. Nie wiem, czy wszyscy z was wiedzą, co to jest. Spotykamy się tutaj o 17, by wspólnie pracować, a o 19.30 siadamy tutaj, kiedy nasza sala jest troszkę przearanżowana, żeby popatrzeć na Boże Słowo i znaleźć związek między tym, co jest zapisane, a co jest dzisiaj w moim życiu. Zaraz na małej grupie będziemy robić to samo, tak? Bo wierzymy, że to ma największy potencjał, że Słowo Boże przemieniało kiedyś życie ludzi, tak jak przemieniło życie tego człowieka, który był wtedy w synagodze i był opętany w ciągu jednej chwili. Tak samo ma tą samą moc dzisiaj. Zaraz po przerwie czytamy pewne fragmenty, szukając analogii między tym, co jest zapisane, a naszym życiem. Więc mam nadzieję, że docenimy to, co mamy, może bardziej niż Szymon, który Jezusa zlekceważył, tak? Miał szansę odkryć w życiu coś ważnego, miał szansę stać się jego uczniem, ale powiedział, ja sobie poradzę sam. Dziękuję.